Ale dzisiaj pozytywnie pod 20.
Dzisiaj pozytywnie, Paweł Krzemień, razem w studiu. Słońce wyszło, drodzy Państwo, i mam nadzieję, że będzie nam towarzyszyć aż do jesieni. Nie jest to co prawda możliwe, ale pozostajemy w sferze, że tak powiem, pozytywnego nastawienia do świata. Paweł Krzemień, Urząd Miejski w Słupsku, Joanna Merecka, otóż my do Państwa dziś. I dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali odrobinę o nowym miejscu. Nowym miejscu, w którym już sporo rzeczy się dzieje. Z całą pewnością odbył się w tym miejscu jesienny przeciąg gitarowy, który organizuje między innymi Zbyszek Bałbaton i o którym mieliśmy przyjemność wtedy wspominać, że nowe miejsce, że być może nazwę podpowiemy, bo Zbyszek na plakatach już pisał, że to przymurze tak zwane. Nie wiem, czy nazwa się przyjęła, czy nie przyjęła. Zostało to przymurze, czy tam zupełnie coś innego będzie się działo.
Cały czas mówimy o budynku przymurnym, ale tutaj
tak,
myślę, że
tak, mówimy
każdy...
o budynku przymurnym, oczywiście. Drodzy Państwo, baszta przy Francesco Nullo. Tak, to jest ten obiekt. Nowy, ładny.
Nowy, ładny, ale mam nadzieję, że to, co kluczowe, także wkrótce żywy. Żywy aktywnościami mieszkańców, aktywnościami organizacji formalnych i nieformalnych. Tutaj też pod koniec zeszłego tygodnia nagrywaliśmy program dla jednej z lokalnych telewizji i tak zauważyłem, jak ludzie przechodząc ulicą Francesco Nullo, czy też tym ciągiem właśnie bulwarowym, zaglądają przez okno, co tam się dzieje, a faktycznie już przez te okna parterowe widać, że na ukończeniu jest wyposażenie tego obiektu, jakieś
no dobrze, kowadło, dobrze, jakieś... Dobrze, zaraz to o tym powiemy, ale ja muszę ci powiedzieć, że ja sama byłam ciekawa i rzeczywiście przez długi czas nie docierały nawet do nas informacje na temat tego, co tam będzie, jakie przeznaczenie ma ten obiekt, kto w nim będzie urzędował, czy tam, no w ogóle, ja nie miałam kompletnie pomysłu i wyobraźni. I potem właśnie objawił się Zbyszek Bałbaton, który powiedział, a ja tam robię przeciąg i tam będą spotkania, koncerty. Ja mówię, czyli tam kultura wchodzi. No ale to nie do końca ta kultura. Ale zanim jednak, to ja bym chciała, żebyś to opowiedział trochę o tym, jak doszło do tego, że się wzięto za ten obiekt i budynek.
O, i historia
przyszedł
już,
na niego czas.
Historia już wieloletnia, bo tak naprawdę spisaliśmy pomysły, które gdzieś krążyły w przestrzeni miejskiej, w głowach, na ustach osób, które Słupsk kochają i którym na Słupsku zależy, właśnie wrócić na rzekę. I to było cały szereg pomysłów, oczywiście od kwestii takich komercyjnych, poprzez obiekty, które miały funkcje społeczne, funkcje kulturalne, tak jak wspomniałaś. I to wszystko udało się w ramach konkursu architektoniczno-urbanistycznego na bulwary rzeki Słupi spiąć w taką spójną koncepcję. I wówczas podjęto decyzję, by konsekwentnie, fragment po fragmencie faktycznie przekształcać ten zamysł w dokumentację techniczną i szukać środków. Bulwary, jedna inwestycja, baszta z budynkiem przymurym, kolejna, przecież w międzyczasie urodził się pomysł klinów zieleni, który też jest kontynuacją tego pomysłu. Później doszedł PKiW z tą częścią rekreacyjną, mamy przed sobą projekt nadrzeczne Łęgi, więc te klocki, jak ja to mówię, czy puzzle w układance pod nazwą bulwary rzeki Słupi faktycznie wtedy zostały, można powiedzieć, zaprojektowane. Zamysł był też taki, by baszta pod względem takim architektonicznym stanowiła coś na kształt drugiego filara, tak chyba mogę to określić, czy drugiego elementu bramy zapraszającej na Stare Miasto od strony właśnie tutaj Podgrodzia. Jednym oczywiście przepiękny kościół Świętego Mikołaja, obecna biblioteka, a tutaj brakowało właśnie takiego flankującego elementu. Budynek przymurny też nawiązujący do tego, jak tereny nadrzeczne wyglądały jeszcze w okresie przedwojennym. Przecież ten charakterystyczny białe ściany z czarną kratownicą. To był element, który na wielu widokówkach został uwieczniony, więc to też taka trochę wariacja na temat tego zagospodarowania tych terenów właśnie w okresie przedwojennym. I to zagrało. To znaczy odbiór nawet u takich osób, które w mojej głowie są bardzo krytyczne zawsze wobec tego, co w mieście się dzieje. Tu kolokwialnie to określiłem. Akurat ta przestrzeń jest oceniana jako strzał w dziesiątkę i to, co nas cieszy, masę mamy zgłoszeń, róbcie dalej. To znaczy kolejne są pomysły budynków przymurnych i na Jagiełły, i chociażby w rejonie nadrzecznym. To oznacza, że po prostu ten temat zagrał. Ale tak jak wspomniałem, od tego zacząłem, Bryła to jedno. Mhm. Równie ważne, by faktycznie w tym obiekcie toczyło się życie i tu już jesteśmy właściwie w przededniu odpalenia tego guziczka.
Że już za chwilę
faktycznie kompletowane jest wyposażenie. Ostatnio znany też Państwu przecież miłośnik Słupska Tomek Urbaniak apelował chociażby o to, by przekazywać czasowo oczywiście pamiątki dotyczące Słupskiego, historii Słupskiego obuwnictwa, bo pierwsze warsztaty, pierwsza wystawa będzie faktycznie poświęcona tej właśnie, można powiedzieć, branży gospodarczej. Tak,
i tutaj ukłon do pana Krzysztofa Gęśli. No, te historie też myślę wszyscy z Państwa, czy większość z Państwa zna i kojarzy. To jest człowiek, który przez lata razem z małżonką, można ich było spotkać na rogu Mickiewicza, Niemcewicza bodajże, tak? To jest...
Wolności.
Wolności, o przepraszam, dziękuję. Tak. No i przyszedł ten moment, że musieli zamknąć, niestety zrezygnować z prowadzenia tego zakładu szewskiego, tak to się chyba ładnie nazywa. Ja się cieszę, że pan Krzysztof Gęśla pozostał przy rzemiośle, bo to, no, powiedziałabym, coraz rzadsze już.
To też właśnie bardzo fajnie, że o tym wspomniałaś. Ten budynek ma też reagować na to, co się dzieje, tak, w przestrzeni miejskiej. Z jednej strony właśnie wykorzystując potencjał takich ludzi, jak pan Gęśla, tak, o której wspomniałeś, którzy przecież mogą jeszcze przekazać ten fach, tą pasję także innym mieszkańcom, nauczyć czasem nawet takiej pracy rąk ludzkich, tak? Bo wiemy, że jesteśmy w takich czasach, że wszystko jest
mechanizowane, cyfryzowane. A tu ja muszę zrobić dygresję. Czy państwo w ogóle mają świadomość tego, jaka to jest radość, jak naprawicie sobie but, który macie ukochany, że tak powiem, a już go nie ma na rynku?
A pamiętajmy, że piętro wyżej nad tymi pracowniami będzie placówka wsparcia, gdzie będzie pomoc dzieciakom świadczona, tak? Gdzie mamy jeszcze wyżej centrum takie senioralne, choć nie tylko ta grupa wiekowa będzie miała tam swoją przestrzeń. Aż się prosi, by faktycznie tych ludzi zaprosić też do tego, by sobie coś zrobili. Niekoniecznie musi być to but, ale na przykład praca ze skórą, tak, by zrobić jakąś sobie ozdobę i tak dalej. Myślę, że zwłaszcza dzieciakom, które będą miały świadomość, że zrobiły to same, że to indywidualne, że mogą się pochwalić, sprawi to dużą radość.
Absolutnie.
Ale ta oferta też...
Czyli generalnie powiedz, czy ja dobrze rozumiem, seniorzy... Dzieciaki.
Tak.
I na dole przestrzeń warsztatowa.
Dedykowana nie tylko tym dwóm piętrom wyżej, czy tym grupom wiekowym, ale także mieszkańcom, czy turystom, bo to ma być
faktycznie... Pan Krzysztof Gęśla na stałe w tym miejscu?
Tu trzeba było już pytać organizację, która będzie
zapewniać... A kto przejął, że tak powiem...
życie? Tutaj mamy fundację Indygo, która się sprawdziła też w takich przestrzeniach
Oni salwę organizują dodatkowo.
Tak, tak. Natomiast to też tak w takich rozmowach wiem, że zarówno ta oferta warsztatowa, jak i ta część, która jest bardziej taka ekspozycyjna na poziomie minus jeden, ma być zmienna, ma faktycznie być trochę takim komentarzem, a czasem przyczynkiem do dyskusji chociażby o pewnych zjawiskach, które w mieście się odbywają. Natomiast wierzę w to bardzo mocno, że jeśli taka oferta, na przykład właśnie ta związana z pracą z obuwiem, ze skórą się sprawdzi, to nikomu o zdrowych zmysłach nie przyjdzie do głowy, żeby faktycznie taką ofertę zakończyć, tak? Bo to będzie oznaczało, że faktycznie można właśnie w ten sposób. Po pierwsze, no jednak ginący zawód, tak, i ginące rzemiosło.
To jest rzemiosło, którego tak za chwilę nie będzie.
Dokładnie. A po drugie właśnie dzięki temu też spełniać pewną rolę społeczną, wychowawczą, edukacyjną. Głęboko w to wierzę, że potrafimy obserwować tak, co się sprawdza, co się nie sprawdza i jeśli faktycznie, a to już powiem z własnego doświadczenia i także tych doświadczeń, które widziałem w innych miastach, jak jest człowiek z pasją, to nawet jeśli potencjalnie podchodzimy do tego jako do oferty takiej mało atrakcyjnej, a co ja tam będę robił, to taki człowiek tą pasją zaraża i okazuje się, że wtedy pojawią się niestandardowe pomysły, jakieś takie szaleństwo w oczach i chęć działania.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że najbardziej to chyba chęć
właśnie,
działania, nie?
To ma być właśnie taki obiekt. No, chęć działania jest tak naprawdę kluczowa w każdym aspekcie działania miasta, a zwłaszcza na obszarze rewitalizacji.
No, różnie z tym bywa, ja bym powiedziała, z tą chęcią działania, Paweł.
Rozmawialiśmy niedawno o specjalnej strefie, więc tak, akurat jestem szczęśliwy z tego powodu, bo mieszkańcy po raz kolejny udowodnili, że jest w nich chęć działania.
Okej, okay. Ja chciałam powiedzieć, to nie idźmy już tą drogą, bo z tą chęcią bywa różnie. Z całą pewnością budynek przymurny, przy murze tak zwanej, to się chyba przyjmie ta nazwa, my już potocznie używamy jej dość regularnie, że ten nowy, stary budynek przymurny, drodzy Państwo, zyska nowe życie, że będzie można tam zaglądać, że znajdą tam Państwo coś interesującego dla siebie. I dziś głównie i przede wszystkim o tym, aczkolwiek wiem też, że otwieraliście oferty.
Tak, właśnie. Być może stąd ta radość w moim głosie. Chwilę po jesteśmy, 21 ofert, więc bardzo fajny wynik, wyższy niż w zeszłym roku. Za chwilę będziemy.
Do czego powiedz słuchaczom, bo ja wiem i my to tak rozmawiamy.
21 ofert w ramach specjalnej strefy rewitalizacji, okay. Czyli programu, który dotuje podmioty, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prywatne w remontach części wspólnych. Elewacja frontowa jest obligatoryjna, więc to jest najbardziej widoczne dla Państwa, najbardziej namacalne. Program trudny, program wstawiający szereg wymagań, a jednak znowu kolejnym już czwartej edycji 21 podmiotów. Niektóre kamienice absolutnie przepiękne. Wkrótce pojawi się protokół, gdzie spiszemy, gdzie będą Państwo widzieć, jakie to kamienice.
Każda jedna będzie rewitalizowana? Do każdej jednej dołożycie?
Nie, niestety nie. Tak to nie wygląda. Mhm. To znaczy są kryteria punktowe. W tej chwili po otwarciu ofert będziemy najpierw sprawdzać te oferty pod względem formalnym. Następnie damy też każdemu z podmiotów czas na dokonanie poprawek, bo no, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest tak, że...
Aż to chwilę trwa jeszcze.
To chwilę trwa. Mm. Są kryteria merytoryczne, które pozwolą nam ułożyć właśnie te oferty względem właśnie tej, nazwijmy, atrakcyjności na swój sposób, ale nie mówię o tej atrakcyjności wizualnej, bo to by oznaczało, że kamienice bardziej zdobne, położone w centrum wygrywają, a te gdzieś położone na bardziej na uboczu nie. Absolutnie tutaj tak to nie wygląda, bo też by to było kontrskuteczne w gruncie rzeczy. Liczy się aktywność, bo od tego zaczęliśmy, więc aktywność mieszkańca jakiejś bocznej ulicy Szkolnej, załóżmy, jest tak samo ważna jak aktywność mieszkańca Alei Sienkiewicza.
No tak.
Natomiast no, są pewne kryteria, które chociażby premiują ochronę konserwatorską, tak żeby ludzie mieli świadomość, że coś za tym idzie, że z jednej strony to są jakieś uzgodnienia w świadomości ludzkiej, utrudnienia tak tego procesu inwestycyjnego, ale jest to z drugiej strony też premiowane. Za nami już 3 edycje, masa kamienic wyremontowana.
Myśmy to liczyli chyba przy ostatnim
25
sztuk, tak. Ja nawet powiedziałam, że więcej. Poprawiana byłam przez Pawła.
W tej chwili też przez Ratuszowy Wydział Polityki Przestrzennej przychodzi naprawdę ogrom dokumentacji technicznych, gdzie opiniowana jest między innymi kolorystyka czy właśnie projekty elewacji. Widać, że naprawdę mieszkańcy ruszyli z tymi remontami. No nic, tylko przyklasnąć i szukać pieniędzy, by faktycznie jak najwięcej podmiotów
udzielić. Ja bym powiedziała nic, tylko brać generalnie. Kiedy wyniki? Kiedy będziemy wiedzieli, które...
Bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ dzisiaj ruszyła machina. To będzie zależało też od jakości tych wniosków. Bo faktycznie dajemy czas na to, żeby w tym samym czasie wszystkim, żeby faktycznie uzupełnić, niezależnie, czy to jest jakaś drobna omyłka, gdzieś brakuje podpisu, czy ktoś zrobił omyłkę matematyczną, tak? Ale są też takie podmioty, które na przykład muszą uzupełnić jakiś ważny dokument typu zgłoszenie na budowę, czy na przykład jest niezgodność kosztorysu z pozwoleniem na budowę i z wnioskiem. No jest jednokrotna możliwość poprawki. No, jeśli tutaj podmiot dany nie zdoła tych wszystkich niedociągnięć poprawić, no to niestety już wtedy formalnie musi odpowiedzieć, bo chodzi o to znowu, by zasady gry dla wszystkich były jednakowe, czytelne, bo mówiliśmy o aktywności, ale tak samo ważne jak aktywność jest zaufanie i chcemy go nie zawieść.
No to ja będę trzymać kciuki, czekać na informacje w takim razie dotyczące tego, które kamienice i kiedy. No kiedy to do końca roku, to wiemy, one muszą być wyremontowane. Natomiast rzeczywiście sporo ofert 21, to już Państwo słyszeli. Budynek przy murze, drodzy Państwo, Francesco Nullo, przepiękny obiekt, nowy, już lada moment będzie do Państwa dyspozycji całkowicie i absolutnie, i mam nadzieję, rzeczywiście z interesującą ofertą. Albo, tak jak mówił Paweł, z człowiekiem, który swoją pasją porwie państwa. Do tak zwanego.
Zaczęliśmy od tego, że słońce świeci, faktycznie chyba świeci słońce.
Prawda? Tak, no więc właśnie, szklanka do połowy pełna.
Tak, na tym i cieszmy się z tego.
I dzisiaj tu stawiamy kropkę. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.